Godność osobista to takie zaufanie do tego, że moje życie jest wartością, że to, kim jestem, co robię, co mam i co wnoszę do relacji, jest wartościowe, czyli no, jest warte, no, ma jakieś bogactwo w sobie, o tak można by było powiedzieć. I o ile już całkiem nieźle łapiemy ten koncept, że życie jest wartością, bo wiemy, że życie z założenia jest po prostu dobre, nawet już wielu z nas potrafi wymienić swoje dobre cechy, nazwać talenty, ucieszyć się z umiejętności, to największym wyzwaniem dla nas jest zaufanie, że warto ze mną być, czyli że ja wnoszę wartość do relacji, czyli jeszcze inaczej, że to, kim jestem, może być darem dla innych. Dlatego my się potem porównujemy, ustawiamy wyżej albo niżej, albo w ogóle rezygnujemy z relacji. Bycie darem dla innych. Dlaczego nam tak trudno jest przyjąć to? Dlaczego tobie jest tak trudno przyjąć to, że możesz być darem? Być może dlatego, że uważasz, że jesteś niedoskonały. No i właśnie, dzisiaj przychodzę z materiałem uznanym przez cały świat, z książką Brené Brown, której tytuł brzmi Dary niedoskonałości. Kocham tę książkę, bo ona jest przepiękną taką odpowiedzią na to, czego ja czasami szukałam w tym, żeby was przekonać do tego, że naprawdę to, kim jesteś, jest zawsze darem dla kogoś, tylko że ten dar nie może się wydarzyć, jeśli ty nie wyjdziesz do relacji. I teraz, co przepięknie pisze Brené? Przede wszystkim ona zaczyna od tego, że to, co nas zabiera z życia, jak pewnie wiecie, Brené Brown jest badaczką wstydu i ona od tego zaczynała swoją pracę i swoje pisanie książek, że to, co nas zabiera z życia i to, co nas zatrzymuje, to wstyd. Czyli takie przekonanie, że nie da się ze mną być, nie da się ze mną wytrzymać, bo właśnie, bo są we mnie jakieś niedoskonałości, bo mamy wkręcone takie kłamstwo, że tylko doskonały mogę być przyjęty. I Brené mówi o tym, to mi się bardzo podoba, pisze o tym w tej książce, że nam się komunikacja pomyliła z więzią. Czyli my już całkiem też znowu nieźle umiemy się komunikować i myślimy, że jak my z ludźmi rozmawiamy, czyli gadamy, czyli mówimy różne rzeczy, to znaczy, że my jesteśmy w kontakcie. I to jest nic bardziej mylnego, bo prawdziwa więź, albo inaczej istota bezpiecznej więzi, to jest takie doświadczenie, że więź wytrzyma napięcie. Co to znaczy? To znaczy, że mój system nerwowy ma taką pewność, że ty w relacji ze mną wytrzymasz moje niedoskonałości. To jest bardzo trudna sytuacja, bo my mamy właśnie mało takich doświadczeń, czyli mało mamy takich świadectw. Mało ludzi w ogóle o tym mówi, że można, słuchajcie, popełnić błąd, można być niemiłym, można kogoś rozczarować. Powiem więcej, można kogoś nawet zawieść i nadal można być w relacji, czyli można być przyjęty. Dlaczego? Dlatego, że my te więzi zwykle mamy no niebezpieczne, bo dostawaliśmy dziesiątki informacji. Takiego cię nie chcę, takie cię nie chcę. Jak będziesz niegrzeczny, to będziesz sam. Jak będziesz tak krzyczał, to dzieci cię nie będą lubiły. Jak będziesz marudził, marudziła, to zostaniesz sama. I samo bycie w komunikacji, czyli rozmawianie, to jeszcze nie jest informacja o tym, że jest bezpiecznie. Dlatego my możemy mieć dziesiątki znajomych na Facebooku, w telefonie, z tysiącami ludźmi możemy gadać, a w środku nie będzie bezpieczeństwa. I o jakich trzech filarach, nie chcę zaspoilerować całej książki, ale chcę was do niej zachęcić, pisze Brenna, nad którymi warto pracować, żeby no właśnie móc wychodzić do budowania bezpiecznych więzi. Bo zobaczcie, jeśli nie masz doświadczenia, czyli jeśli nie masz takiego zapisu w sobie, że popełniłeś błąd, powiedziałaś coś trudnego, była kłótnia, albo było starcie, albo przez kilka dni było napięcie, i to nie oznacza straty więzi, no to jest ci trudno wytrzymywać ten moment takiego cierpienia, kiedy jest odłączenie. Taki jest paradoks. I teraz Brené pisze, że jednym z filarów, ona pisze, że drugim, a ja bym powiedziała, że pierwszym, jest współczucie. Teraz zobaczcie. Kiedy praktykujemy wzbudzanie w sobie współczucia, możemy być pewni, że doświadczymy strachu przed bólem. Praktykowanie współczucia wymaga odwagi. Wiąże się to z osiągnięciem stanu rozluźnienia i wyrażeniem zgody na zbliżanie się do tego, co nas przeraża. To znaczy, że jeżeli chcesz, no właśnie, być przyjęty w relacji, to ważne jest, żeby uznać rolę tak zwanej wrażliwości w praktyce współczucia. To znaczy, że jeżeli we mnie jest jakaś niedoskonałość, a mam ich sporo, to ja najpierw sama potrzebuję zacząć być wrażliwa, taka uwrażliwiona na to, że coś we mnie jest słabe, że coś we mnie potrzebuje opieki, że wiecie, we mnie jest taki tatuaż pod spodem. Już kiedyś o tym mówiłam, ale to powtórzę, że mamy w sobie zapisane różne doświadczenia odrzucenia. One są jak tatuaż, one już na zawsze z nami będą. I teraz, im bardziej ja się zbliżam do tego lęku, że to się powtórzy, im bardziej ja mam z tym kontakt, tym bardziej akceptuję to, że mogę w ogóle o tym powiedzieć. Bo zobaczcie, angielskie słowo compassion to współczucie i ono pochodzi od łacińskich pati oraz cum, tak pisze Brené, i oznacza cierpieć razem. I teraz zobaczcie, pomyśl sobie, czy kiedy cierpisz? Cierpisz, czyli coś cię boli w środku. Czasami aż piecze, jakby palił ci jakiś ogień. To włącza ci się samo współczucie dla siebie? Czy raczej włącza ci się krytyk wewnętrzny, taki poganiacz pod tytułem Nie użalaj się nad sobą? Nie zatrzymuj się. Nie bądź łajzą. Nie rozczulaj się. Wszyscy sobie radzą, a nie ty. Jak masz? Zgaduję, że większość ma właśnie to drugie, czyli poganiacz. Szybciutko. Zbierz się. Udawaj, że ci nie zależy. Bądź silny. Nie daj po sobie poznać, że tęsknisz. Nie pokaż, że cierpisz. I co ona pisze? Gdy stykamy się z bólem, czy to z własnym, czy cudzym, instynkt podpowiada nam, że powinniśmy się chronić. Chronimy się, usiłując zrzucić winę na innych. To przez ciebie cierpię. To przez ciebie jestem smutna. To przez ciebie nie spałam. To nie buduje więzi. To nie zaprasza do relacji. Żeby móc być w relacji i żeby to zapraszało do relacji, to my potrzebujemy samowspółczucia. To jest taki konstrukt, który bardzo się bałam opisywać też w swojej najnowszej książce, bo to samowspółczucie, ono ma taką negatywną konotację. Współczuć, czyli użalać się. A chodzi o to, żeby współczuć, czyli poczuć. Poczuć to miejsce, w którym ja cierpię, kiedy się boję. Ja cierpię, kiedy ty mnie zostawiasz. Ja cierpię, kiedy my nie jesteśmy blisko. Ja cierpię, kiedy ja nie rozumiem, co się dzieje. To jest ten element, no właśnie, niedoskonałości we mnie. Mam go w sobie. I im bardziej go mam takiego, wiecie, otulonego, takiego rozpoznanego, i uwaga, przyjętego, tym łatwiej mi będzie z tym wyjść do relacji i opowiedzieć drugiej osobie o tym. Brené pisze o tym, jak bardzo przełomowe dla niej było, kiedy pierwszy raz opowiedziała o swoim cierpieniu swojej siostrze. Strasznie się bała i została z tym przyjęta. I siostra powiedziała: Miewam tak samo. Słyszę, jak bardzo cierpisz. To musi być dla ciebie trudne. I teraz drugi filar to oczywiście odwaga. Odwaga czyni taka łatwość przyznania się do tego, że coś jest we mnie ważne. Jak mówię łatwość, to tak trudno się łączy, jak to jest mieć łatwo powiedzieć o lęku, ale właśnie o to chodzi, że odwaga to jest taka siła do działania, że zobaczcie, że bez odwagi, czyli nadania wagi relacji sobie, my nie zbudujemy nic między nami, bo jeśli ja uznam, dobra, to nieważne, dobra, nie należało się przywiązywać, dobra, to nie miało sensu, albo wiedziałam, że to nie miało sensu, to porzucimy kontakt z drugą osobą. I trzeci filar, o którym pisze Brené w Darach Niedoskonałości, trzeci filar naszego bezpieczeństwa, to więzi. I ona pisze pięknie. Kiedy mówię o więzi, mam na myśli energię pojawiającą się między ludźmi, gdy czują się zauważeni, wysłuchani i docenieni. Gdy mogą dawać i brać bez obaw o to, że ktoś ich oceni, że czerpią z relacji siłę i poczucie stabilizacji. Oczywiście ona tu cudnie opisuje to, jak te więzi budować. Natomiast jest jeden fragment, który mnie bardzo, ale to bardzo urzeka. Mianowicie, dopóki po raz pierwszy nie przyjmiemy czegoś całym sercem, dopóty nie zaczniemy tak naprawdę dawać całym sercem. Dopóki mamy jakiekolwiek zastrzeżenia co do przyjmowania pomocy, dopóty świadomie lub podświadomie będziemy mieć zastrzeżenia przy jej udzielaniu. To, co jest znowu wyjątkowe i przełomowe w tym, co proponuje Brené, to ona mówi, że żeby więzi były prawdziwe, głębokie i bezpieczne, my potrzebujemy nauczyć się brać. Zobaczcie, my w naszej kulturze jesteśmy tak mocno, bardzo mocno zanurzeni w takim przekonaniu, że jedyne szczęście to dawanie. Że najważniejsze w miłości to się spalić i poświęcić. Nie, bo jak się spalisz, to cię nie będzie. W miłości ważne jest to, żebym ja umiała wziąć od ciebie to, co wypełni moje dziury, to, co spowoduje, że to, co we mnie niedoskonałe, będzie mogło wzrastać i rozkwitać dzięki temu, co w tobie dobre. My w więziach potrzebujemy nauczyć się wymieniać dobra. Im więcej ja od ciebie wezmę, naprawdę, jak się tak nachapię, to zobaczcie, bo moje bogactwo rośnie. Ja mam dziesiątki takich doświadczeń, w których bardzo nierówno sobie dajemy w relacjach. ale dajemy to, co mamy najlepsze, i nagle się okazuje, że robimy naprawdę piękne, żeby nie powiedzieć spektakularne rzeczy. Więź potrzebuje ogromnego, otwartego serca na to, że ja wezmę, ale to, uwaga, oznacza, że ja potrzebuję zaufać, że jak ja wezmę, to ty mnie nie zostawisz. I zobaczcie, ile jest lęku w nas w tym byciu z ludźmi. I jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo porusza w tej książce i jest bardzo zgodna ze mną. Mam ogromną wdzięczność za tę książkę, ponieważ, jak wiecie, czasami borykam się z różnymi tematami związanymi z wiarą i z tym, czy to jest okej być wierzącym człowiekiem. I Brenna pięknie pisze, tak, przypominam, ważna postać psychologii, światowy autorytet. Doszłam do przekonania, że wiara i rozum nie muszą stać wobec siebie w opozycji. Człowiek tak już ma, że chce być pewny, chce mieć rację, i może dlatego wiara i rozum zostały sobie przeciwstawione. Sami siebie zmuszamy do tego, by wybrać tylko jeden sposób patrzenia. Natomiast wiara to obszar tajemnicy, z którego czerpie się odwagę, aby uwierzyć w to, czego nie widać, i siłę, aby wyzwolić się od lęku przed niepewnością. No właśnie, myślę, że taki lęk, który my mamy, bardzo mocny, to jest ten lęk, który mówi: nie wiesz, co będzie, ale gdzieś z tyłu głowy podpowiada: na pewno będzie źle. Więc nie wchodź w te relacje, bo uwaga, znowu będziesz cierpieć. Jest takie największe kłamstwo, w które jesteśmy ubrani. Ostatnio dużo mówię o kłamstwach, wiem, ale jakoś chcę, żebyśmy je zdejmowali, że wejście w relacje oznacza cierpienie, miłość to cierpienie, a ja jakoś tak mam takie przekonanie, że w miłości nie ma lęku, że w miłości jest taka pełnia zaufania co do tego, że mogę mieć stabilność, że mogę mieć pewność, że ktoś jest obok, przy, dla mnie, ze mną. I to jest ten aspekt, który tutaj mi się też podoba. Czasami człowiek zawiedzie, ale jest jakiś inny jestem. I im bardziej my zbudujemy to zaufanie do stabilnego, przewidywalnego jestem, tym łatwiej nam będzie być z ludźmi, bo miłość to nie jest cierpienie. Miłość to wychodzenie ze swoim cierpieniem, które w sobie nosimy, z tymi dziurami i ranami, do drugiej osoby, która prawdopodobnie też jest cierpiąca, i szukanie takiego sposobu bycia, w którym my się tymi naszymi niedoskonałościami, tymi naszymi ranami, tymi naszymi czułymi miejscami będziemy umieli zaopiekować. Fascynująca, dla mnie bardzo poruszająca lektura, która mówi o tym, co niby fundamentalne, a jednak jakże trudne do przyjęcia dla Was. Dajcie proszę znać w komentarzach, bo to dla mnie ważne, co z tego, co powiedziałam, było dla Was jakoś poruszające, co Was zatrzymało, a być może z czym się nie zgadzacie. Buziaki wielkie. Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie.